Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosik, już 10 minut po 13, a w studiu goście Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry.
Paweł Krutul, poseł Lewicy.
Dzień dobry państwu.
I Jacek Żalek, poseł Zjednoczonej Prawicy.
Dzień dobry.
I w tym gronie dziś w grach politycznych rozmawiać będziemy m.in. o wyborach, tych zakończonych na szefa Platformy Obywatelskiej i tych zbliżających się na prezydenta kraju. Powiemy też o ASF-ie i próbami walki z afrykańskim pomorem świń i kolejnych ograniczeniach w handlu, które wraz z nowym rokiem nastały. I zaczniemy od wyborów, właśnie wyborów na szefa Platformy Obywatelskiej. Borys Budka, to nowy przewodniczący tej partii, uzyskał prawie 79% głosów. Tomasz Siemoniak, popierany przez dotychczasowego szefa PO, Grzegorza Schetynę, nieco ponad 11%, Bogdan Zdrojewski prawie 8% i Bartłomiej Sienkiewicz niespełna 2,5%. Wynik Borysa Budki, ja przypomnę, że to było głosowanie powszechne wśród działaczy, członków Platformy Obywatelskiej, prawie 79% i brak drugiej tury. Czy w ocenie panów wskazuje na to, że rzeczywiście Platforma Obywatelska potrzebowała zmiany? Jacek Żalek.
Czy to dowodzi brak zaufania do przywództwa Platformy Obywatelskiej, rozgoryczenie członków Platformy, która... Myślę, że nie jest im łatwo pogodzić się z faktem, że wszystkie wybory od 2015 regularnie są przegrywane i buńczuczne zapowiedzi Schetyny, który chciał prowadzić silną ręką swoją partię, że wszystkie wybory będzie wygrywał, a przypomnijmy, że został wybrany w atmosferze takich oczekiwań po klęsce Ewy Kopacz w wyborach parlamentarnych w 2015, która prowadziła partię z przekonaniem o zwycięstwie i wtedy wydawało się, że w ogóle nie miała możliwości, żeby przegrać. A to jeszcze po słynnej zapowiedzi Donalda Tuska, że on nie ma z kim przegrać po tym, jak odszedł do Brukseli. Wydawało się, że rzeczywiście ten układ został na tyle scementowany polityczny, że Platforma Obywatelska wymyśliła perpetuum mobile polityczne i że będzie do końca naszej rzeczywistości politycznej rządzić, ale tak na poważnie, rzeczywiście to dowodzi poważnego kryzysu przywództwa, to dowodzi bardziej, myślę, że tutaj przegrał Schetyna niż wygrał Budka. A czy to jest zwycięstwo Donalda Tuska, który robił wszystko, żeby odsunąć od władzy Grzegorza Schetynę? Trudno mi powiedzieć, bo ja nie znam na tyle dobrze układów wewnątrz Platformy, żeby się na ten temat wypowiadać, ale niewykluczone i wszystko na to wskazuje, że ci, którzy kandydowali, a byli to ludzie, czy Joanna Mucha, czy Bartek Arłukowicz, oni byli stronnikami Donalda Tuska, więc ich wycofanie się z kandydowania, mam wrażenie, miało też wzmocnić Borysa Budkę i taki konsensus co do jego kandydatury dowodzi, że być może jest silny ośrodek władzy właśnie w Brukseli przy Donaldzie Tusku i to Donald Tusk wreszcie zakulisowo był w stanie rozprawić się z Grzegorzem Schetyną.
Ale można z drugiej strony powiedzieć, że dopóki Grzegorz Schetyna rządził Platformą Obywatelską, to przywołując to, co pan powiedział, że przegrywali wybory, to było bardzo wygodne dla partii, dla ugrupowania, które pan reprezentuje.
Tak,
czy teraz macie się czego bać? Nowego tchnienia, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską.
To Grzegorz Schetyna tylko dlatego został dopuszczony do władzy i wybrany wtedy na tym zjeździe, bo uchodził za bardzo sprawnego organizatora. Donald Tusk miał opinię inteligentnego polityka, ale stosunkowo leniwego. Natomiast Grzegorz Schetyna był zakulisowo bardzo dobrze się poruszał. To on rozwiązywał wszystkie problemy Donalda Tuska i to on brał na siebie tak zwaną mokrą robotę, czyli eliminował przecież odejście Zyty Gilowskiej, czyli ewentualnej konkurencji Donalda Tuska. To była robota oczywiście Schetyny i on bardzo sprawnie się poruszał. Mało tego, on był przecież już przez Donalda Tuska wyeliminowany w zasadzie ze wszystkich funkcji w Platformie, pozbawiony funkcji ministerialnych i wtedy reanimowała go Ewa Kopacz, która kiedy została premierem obawiała się, że jest na tyle silnym politykiem, że pozostawienie go na uboczu Platformy, nawet w kącie Platformy, może spowodować, że jej dosyć słaba pozycja na zasadzie braku poczucia wiary w siebie spowoduje, że potrzebuje swoich rywali również u swojego boku, bo jak będą przytroczeni, to nie będą przeciwko niej spiskować. Więc o tyle Grzegorz Schetyna był jednym z tych, powiedzmy, krążowników Platformy, nawet jeżeli bez uzbrojenia, bo Donald Tusk wyrwał mu wówczas zęby, to on potrafił się odrodzić. I to była legenda Grzegorza Schetyny, że
która
on już trochę z zaświatów...
padła. Dla PSL-u co oznacza wybór Borysa Budki?
Ja będę ostrożniejszy w tej ocenie. No, co prawda poseł Żalek ma dużo większą wiedzę, trochę tam Platformę od kuchni poznał, bo przecież tam uczestniczył w ich działaniach. Natomiast ja to odbieram jako to, że idzie młode, idzie nowe. To jest też trochę zmiana pokoleniowa. Coraz więcej i radnych, i posłów już z młodszych zaczyna wchodzić. Ale też myślę, że no, nadzieja, że coś dobrego to rozstrzygnięcie przyniesie, bo faktycznie biorąc pod uwagę te wybory, które kolejne były zapowiedzi, że to już idzie wygrana Platformy, po wyborach okazywało się, że wcale tak dobrze to nie wygląda. No i tutaj to oczekiwanie było. No, też ta kampania, która była prowadzona, no to ona pozwala się przede wszystkim partii, organizacji i policzyć, i sprawdzić, kto jest, kto wypełnia swoje obowiązki względem ugrupowania, tak, chociażby, nie wiem, płacenie składki członkowskiej. No i to są wszystko rzeczy ważne. Natomiast co to oznacza dzisiaj? No myślę, że nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz jest na tyle konsyliacyjny, że będzie tak samo rozmawiał z nowym przewodniczącym, znajdą wspólny język, chociażby to, że są w bardzo zbliżonym wieku, mają, myślę, że też takie podejście właśnie, żeby budować, żeby rozmawiać, no bo też nie możemy się okopywać i być cały czas taką wojnę zwaśnionych plemion prowadzić, bo to tak naprawdę nie służy nikomu, ani Polsce nie służy, ale też coraz trudniej nawet ludziom młodym wytłumaczyć, że warto się w politykę zaangażować, gdzieś iść, bo mówią, a tam tylko jest wojna, tylko wzajemne opluwanie się, to do niczego dobrego nie prowadzi i mamy nadzieję, że to takie będzie dobre otwarcie.
Rzeczywiście tutaj w tej kampanii wewnętrznej Platformy Obywatelskiej, gdy kandydaci przyjeżdżali nawet do Białegostoku, to podkreślali, że czas skończyć wojnę z PiS-em, a zacząć walczyć o Polskę, czyli nie skupiać się na właśnie tych waśniach międzypartyjnych, a zająć się poważniejszymi sprawami.
Ja tu i PiS, i Platforma, nie wiem, jak sobie poradzi bez tego paliwa, bo to dla nich wzajemnie paliwo. Szukamy innego paliwa, żeby rozmawiać o tematach ważnych dla Polski, a tu jest cały czas atak, jak nie jednej, to drugiej strony.
Borys Budka jako szef PO to dobry wybór dla nas. Mamy nadzieję, że opozycja będzie mogła bliżej współpracować. To jedna z opinii właśnie przedstawicieli Lewicy. Paweł Krutul, zgadza się pan?
Tak, Grzegorz Schetyna, co mógł zrobić dla Platformy, to już zrobił. Wchodzi nowe pokolenie 40-latków do polityki, doświadczone pokolenie, które ma jakąś wizję w tym przypadku na Platformę Obywatelską i Borys Budka to udowodnił tym wynikiem, który osiągnął. My tak samo będą teraz przeprowadzone wybory wewnętrzne w województwach, czy też w naszym podlaskim, to też będzie bardzo ciekawe. Martwi mnie, że największa partia opozycyjna, z tego co czytałem z doniesień prasowych, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, że w głosowaniu wzięło 123 albo 6 członków w województwie podlaskim. To uważam, to nie jest jakaś taka porażająca cyfra, to tutaj panowie się też chyba ze mną zgodzą. To też jest czas, żeby dokonać pewnych podsumowań, wyczyścić statystyk w tabelach, ilu ma się sprawnych członków każdej partii. To nie jest jakiś przytyk do Platformy Obywatelskiej. Na pewno jest to zmiana. Miejmy nadzieję najlepsze. Miejmy nadzieję, bo jesteśmy w opozycji z Platformą Obywatelską, z PSL-em, jak i Lewica, którą reprezentuję, że będziemy wspólnie wdrażali jakieś projekty i wspólnie ich bronili na salach sejmowych czy senackich.
Wspomniał pan właśnie o tym, że wynik Borysa Budki, zmiana na czele szefa partii w kraju może się przełożyć na zmiany w regionach. Więc oczywiście pojawiają się głosy, czy Krzysztof Truskolaski będzie lepszym przewodniczącym niż Robert Tyszkiewicz, bo przypominam, że Robert Tyszkiewicz, otwarcie poseł Platformy Obywatelskiej, szef podlaskiej PO, poparł Tomasza Siemoniaka, a Krzysztof Truskolaski stał murem za Borysem Budką.
Dokładnie tak. Mogliśmy to zaobserwować na łamach, czy też prasy, radia, jak to się odbywało, kto kogo tutaj popierał. No niewątpliwym teraz będzie ciekawym tutaj starcie w województwie podlaskim, że tak powiem, sekretarza generalnego Roberta Tyszkiewicza Platformy Obywatelskiej i młodego wilka, nie ma co tu się oszukiwać, nazwać rzeczy po imieniu, 30-latka bodajże Krzysztofa Truskolaskiego, który wszedł do biura Platformy Obywatelskiej. W kulach się mówi jako konia trojańskiego. No będzie to bardzo ciekawe starcie, kto teraz przejmie berło, czy zostanie w tych samych rękach Roberta Tyszkiewicza, czy też przejmie to nowa osoba. No tutaj Krzysztof chyba, tutaj się panowie zgodzą, ma największe szanse, jeżeli chodzi o działaczy Platformy Obywatelskiej, ma największe zaplecze, czy samorządowe, czy też osób jego wspierających, czy w kampanii jednej, czy też drugiej.
Będzie lepszym przewodniczącym, gdyby tak było?
To rozstrzygnięcie zostawiam Platformie Obywatelskiej. Każdy ich wybór uszanujemy. Współpracowałem i z Robertem Tyszkiewiczem jako szefowie struktur w ramach chociażby tutaj Sejmiku Województwa Podlaskiego. Mam dobre relacje z Krzysztofem Truskolaskim. Być może jeszcze się pojawi ktoś inny, bo tego też nie wiemy na razie. I będziemy współpracować. Dobre pomysły trzeba wspierać, chociażby ten klub, zespół parlamentarny, który został ostatnio powołany, ten podlaski zespół. Spotkaliśmy się wszyscy posłowie z tego regionu i warto by było pomyśleć o tych rzeczach, które warto wspólnie poprzeć, zrobić z myślą o rozwoju naszego regionu, województwa i każdy pomysł, który będzie przedstawiony chociażby przez Platformę, warty jest zastanowienia się, pomyślenia, znalezienia wspólnego rozwiązania, bo też tak jak tutaj słyszymy chociażby w kwestii 19 często, jedna strona mówi, że wcześniej się nic nie działo, że to opóźnienia, że trzeba było już kilka lat temu o tym pomyśleć, druga strona mówi tak, że to jest ten czas, kiedy powinna ta inwestycja być zrobiona, a tak naprawdę na co dzień no, najgorzej odczuwają mieszkańcy, ci, którzy się przemieszczają tymi drogami i te zapóźnienia są.
Zespół parlamentarny podlaski, miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzi i wylobuje to, żeby te inwestycje były, a pan, panie pośle, zwracam się do Jacka Żalka, uważa, że ta zmiana tutaj na tym lokalnym podwórku jest realna, jest potrzebna?
Trudno mi powiedzieć, czy jest potrzebna, bo nie jestem rzecznikiem Platformy. Natomiast dwie rzeczy mogą zastanawiać, czyli wysokie zwycięstwo Borysa Budki, bo trzeba pamiętać, że on był kandydatem opozycji w stosunku do urzędującego szefa, który wydawało się niepodzielnie do tej pory prowadził partię i tam nie było konfliktu o to, jak ma być prowadzona partia. Tam po prostu był kryzys przywództwa. To są dwie różne rzeczy. Tam nie było sporu światopoglądowego, ideowego, nie było walki na wizję. Była po prostu potrzeba zmienienia nieudolnego szefa. Tylko pytanie, co do tej pory, czy nie widziano, że król jest nagi? Bo to były takie buńczuczne zapowiedzi od zwycięstwa do zwycięstwa, kończyły się od klęski do klęski. Dlatego paradoksalnych kroków, bo tak naprawdę wprowadzenie lewicy na polską scenę polityczną to właśnie lęk Schetyny o to, że Platforma przegra po raz kolejny z Kretesem i potrzebował bypassu w postaci lewicy. I tak naprawdę przywrócił, dał jej oddech, wprowadził do gry i moim zdaniem wprowadził ogromne niebezpieczeństwo, dlatego że teraz Platforma będzie po raz kolejny będzie się ześlizgiwać na lewo. Już teraz pytanie, jak daleko można się ześlizgnąć na lewo, żeby po prostu nie konkurować z lewicą na poziomie tych postulatów lewicy, ale żeby uniknąć bratobójczej walki o wspólny elektorat lewicy. Teraz lewica zaczyna mieć problem, bo Borys Budka niewykluczone, że znowu, żeby mieć jakąś energię do tego, żeby dać jakiś impuls rozwojowy, będzie chciał zawojować lewe skrzydło sceny politycznej. I to może być ciekawa walka, ale druga rzecz, która pokazuje poważny kryzys w Platformie, to kryzys już nie tylko przywództwa, ale kryzys zaufania członków partii, nawet do tych, na których głosowali, bo tak niska frekwencja na poziomie chyba 60%, to jeżeli Polacy chodzą...
64 dokładnie.
Jeżeli Polacy chodzą na tym poziomie, poziomie i uważamy, że i to jest powód do narzekania, dlaczego polska demokracja i ociera się o właśnie takie 50 plus 60, to już naprawdę dobry wynik, a tu okazuje się, że członkowie partii, czyli ci, którzy zostali zweryfikowani, płacą składki, angażują się i po prostu nie zdecydowali się oddać głosu. Nawet to oznacza, że czyżby nie było kandydatów? Kandydatów było wielu. To oznacza też kryzys zaufania do własnej partii i myślę, że Platforma stoi przed tymi kryzysami. Czy Borisowi Budce uda się wyjść z tego kryzysu? Czy on zmieni język i nie będzie antypisem? Bo jeżeli jest się czyimś cieniem, a Grzegorz Schetyna był trochę cieniem, bo on najpierw był cieniem Donalda Tuska, a później był cieniem PiSu i tak naprawdę zawsze za czyimiś plecami się chował. Nawet teraz, kiedy desygnował do startu na funkcję prezydenta, osobę może nie z drugiego rzędu tak bardzo, ale jednak nie lidera Platformy Obywatelskiej, czyli panią marszałek Kidawę-Błońską, to wydaje mi się, że Borys Budka będzie musiał wyjść za pleców wszystkich liderów i będzie musiał sam podejmować taką walkę i mam nadzieję, że to będzie walka, która będzie odpowiadała na oczekiwania te, które są zapisane w programie Platformy, a nie będzie tylko i wyłącznie próbą małpowania, czyli naśladowania Prawa i Sprawiedliwości czy obozu Zjednoczonej Prawicy na zasadzie negacji. Bo do tej pory to była polityka negacji. Nie, bo nie.
Jest zapowiedź, że tak nie będzie, ale skoro tutaj padło nazwisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to płynnie przejdziemy do wyborów, które przed nami, wyborów na prezydenta kraju. Z jednego z najnowszych sondaży wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę oddałoby głos 47% wyborców, 24% poparcie uzyskałaby właśnie kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. Trzecie miejsce dla szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza, 9% wynik, a dalej plasują się kandydat lewicy Robert Biedroń, na którego chce głosować niemal 9% ankietowanych, Szymon Hołownia, 5,5% i kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, 4,5%. Platforma Obywatelska zapowiada, że jeśli dojdzie do drugiej tury między Andrzejem Dudą i Małgorzatą Kidawą-Błońską, to zwyciężczynią będzie właśnie ich kandydatka. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że jednak ponownie prezydentem będzie Andrzej Duda. Stefan Krajewski, a pan jak myśli?
Każde ugrupowanie, które wystawia kandydata czy kandydatkę na prezydenta, no, ma nadzieję, że w drugiej turze to ich kandydat zmierzy się z obecnie urzędującym prezydentem. Nasz kandydat Władysław Kosiniak-Kamysz jest bardzo aktywny w tym czasie, jeszcze przed właściwą kampanią, bo jest cały czas w terenie, spotyka się ze strukturami. Widać, że są to duże spotkania, ludzie chętnie przechodzą na te spotkania, rozmawiać o tych tematach bieżących. I mam nadzieję, że do maja uda nam się to wypracować, że to właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz wejdzie do drugiej tury. Będziemy wszyscy na to pracować. No też to jest kwestia i podejścia kandydata. Myślę, że to nasz kandydat jest właśnie tym, który nie dzieli Polaków, który rozmawia ze wszystkimi, spotyka się ze wszystkimi Polakami. Ma duże też doświadczenie już i parlamentarne, i był ministrem konstytucyjnym. Także tych kwestii się nie boi. Nie ma swojego prezesa, którego musi słuchać i wykonywać jego polecenia. To jest też ważne, żeby jednak prezydent był samodzielny. No i to ciężka praca do maja i czas później na rozstrzygnięcie, no i efekt wyborów.
Jeżeli chodzi o lewicę, to jak państwo dobrze wiecie, trzy partie, partia Razem, Zandbergia, partia SLD i partia Wiosna w 100% poparły kandydaturę szerokiej lewicy Roberta Biedronia. Czekamy na ogłoszenie daty wyborów prezydenckich przez Andrzeja Dudę, prezydenta Polski. No i wtedy się zacznie właściwa kampania. Na tą chwilę Robert Biedron objeżdża również Polskę. Powstają komitety Roberta Biedronia, grzyby po deszczu w każdym powiecie w naszym kraju. Niebawem Robert Biedroń też zawita na ziemię Podlasku. Ustalamy grafik, w którym się wbijamy w trasę w całej Polsce. Będzie to prezent, który ma własne zdanie. Konkretne rzeczy odpowiada tak bądź nie. Nie musi zasięgać czyjkolwiek opinii. odpowiada tu i teraz. Jest to kandydat według nas bardzo doświadczony, prezydent Słupska, parlamentarzysta. Przypomnijmy sobie, że kiedy kandydował w Słupsku miał 4%, a wygrał jako osoba niezwiązana z Słupskiem w żadnym razie. Ludzie mu zaufali i cieszy się po dziś dzień bardzo dobrą opinią, bo niedawno mieliśmy właśnie spotkanie w Słupsku, gdzie zostało to ogłoszone, że to jest kandydat całej lewicy. Jaki był odbiór, jak chodziliśmy po Słupsku przez mieszkańców, gromkie brawa, witany, uśmiechy na ustach. I w taką kampanię będziemy się angażowali wszyscy jako parlamentarzyści, jako struktury trzech partii, którą to tworzą.
Partie opozycyjne patrzą z taką nadzieją na tą drugą turę. Oczywiście zakładając, że do drugiej tury dojdzie, bo 47% w sondażach, oczywiście w sondażach poparcie może też wskazywać, że po pierwszej turze znów Andrzej Duda, zostanie ponownie prezydentem. Ale myślę, że też partia rządząca nie może lekceważyć, pamiętając o tym, co wydarzyło się prawie 5 lat temu, gdzie Bronisław Komorowski z ponad 70% poparciem startował do wyborów i przegrał, powiedzmy sobie uczciwie, z posłem Parlamentu Europejskiego, szerzej nieznanym wielu osobom, który przeprowadził bardzo dobrą kampanię i wygrał z urzędującym prezydentem.
Tak, i to jest tak naprawdę nauczka dla wielu, podejrzewam, przyszłych pokoleń polityków, że sondaże wyborcze a z drugiej strony taka arogancja polityczna nie zastąpią realnego kontaktu z wyborcami, takiej realnej relacji z wyborcami. Jeżeli o to chodzi, to jestem pełen podziwu. Prezydent Andrzej Duda, ja miałem okazję z nim współpracować i pracować w komisji ustawodawczej w parlamencie, jak jeszcze byliśmy posłami. Rzeczywiście on był bardzo zaangażowany, bardzo pracowity, bardzo oddany i miał taką renomę świetnego fachowca, świetnego prawnika. Wiem z anegdot, które krążyły po Sejmie, że jeszcze ówczesny premier Tusk, kiedy wychodził na mównicę Andrzej Duda, to przerywał swoim ministrom i wsłuchiwał się w głos wówczas posła Andrzeja Dudy, czy wcześniej ministra prezydenckiego Andrzeja Dudy, bo mówił, że to jest przyszłość tak naprawdę PiSu. Ci politycy, młodzi politycy, wówczas młodzi politycy Prawa i Sprawiedliwości, to jest przyszłość i to są ewentualnie ci ludzie, których warto słuchać, dlatego że to oni mogą podnieść poprzeczkę polityczną. I rzeczywiście Andrzej Duda podniósł nieprawdopodobnie wysoko tą poprzeczkę polityczną. Faktycznie. Dzisiaj prezydent jest osobą, która nie siedzi w pałacu i przyjmuje rozparta łokciami w fotelu ministrów, ważnych urzędników, tylko spotyka się bardzo często ze zwykłymi Polakami. On zmierzył całą Polskę, przyjechał, był w każdym powiecie, witany entuzjastycznie. I on ten entuzjazm, który ma sam w sobie, bo z nim pracowałem i wiem, jaki on ma entuzjazm do pracy, rozwiązywania problemów Polaków, ten entuzjazm czerpie też i dzieli się tym entuzjazmem na ulicach z Polakami. To jest wielkie osiągnięcie. W ogóle przeniesienie, że prezydent jest prezydentem zwykłych ludzi, nie elit, tak jak było w przypadku Bronisława Komorowskiego, bo on przegrał tym, że on był przekonany, że skoro elity go popierają, że skoro on w mediach jest absolutnie, to on będzie decydował, czy pójdzie na debatę, czy nie pójdzie, to on będzie decydował, z kim wystąpi. Wszyscy mu służyli, to znaczy, że ma mu również służyć cała Polska i tu jest odwrócenie ról. Andrzej Duda jest rzeczywiście osobą, której się zarzuca, że on jest czasami zbyt miękki, zbyt wsłuchany w głos różnych środowisk, że on cały czas szuka tych rozwiązań. Dlaczego on nie narzuca tych rozwiązań? My do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, chociażby przez Lecha Wałęsę, pierwszego prezydenta, pozostałych później prezydentów, że oni generalnie przychodzili z bardzo silną wizją, bardzo mocną wizją, swoją wizją, jak budować Polskę. Zresztą bardzo silna wizja Lecha Kaczyńskiego, który miał odwagę chociażby przeciwstawić się Rosji, pojechać do Gruzji. Po dziś dzień Polska przez to jest postrzegana na Kremlu przez pryzmat Lecha Kaczyńskiego, który powiedział, nie pozwolimy na to, żeby aneksować, żeby atakować Gruzję i zajmować Gruzję, nie pozwolimy na to i bieg historii zmienił poprzez swój zaangażowanie prezydentów na Ukrainie, tak? Ale to silne prezydentury, takie silne przekonania. Andrzej Duda ma, prezydent Andrzej Duda, mam wrażenie, że on nie buduje na swojej sile, on buduje na sile przekonań Polaków, na to, że on się wsłuchuje w ten głos i jest absolutnie tą relację buduje właśnie poprzez to, że się wsłuchuje w głos Polaków.
On świetne Polaków relacje buduje z...
Ja jestem przekonany, że tak. Jestem przekonany, że tak.
A do dyskusji wrócimy po muzycznej przerwie. 22 minut brakuje do 14. Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok i goście Stefan Krajewski, poseł PSL-u, Paweł Krutul, poseł Lewicy i Jacek Żalek, poseł Zjednoczonej Prawicy. A teraz proponuję, byśmy porozmawiali o afrykańskim pomorze świń, bo słyszy się o różnych metodach walki z tą chorobą, ale jednak ciągle też się słyszy o nowych przypadkach. Prawo i Sprawiedliwość z pomocą właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego przegłosowało specustawę dotyczącą zwalczania ASF-u. A dlaczego? Wspominał lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, że na taki projekt czekają rolnicy. Tu w rejonie rolniczym podlaskim rzeczywiście takie głosy słyszeliście?
Nie tylko rolnicy, ale też i przetwórcy, ci, którzy tak naprawdę żyją i z rolnictwa, i z otoczki tego rolnictwa, ale ASF dzisiaj nie jest ani problemem partii rządzącej, nie jest problemem rolników, tylko to jest tak naprawdę problem nas wszystkich, Polek i Polaków, bo to, co my tutaj już doświadczyliśmy w 2014 roku jako województwo podlaskie, to stąd się zaczęło wszystko i tak naprawdę mamy jakieś już doświadczenie, mamy swoje spostrzeżenia, kiedy w ramach budżetu województwa zostały wydzielone pieniądze na to, żeby poprowadzić ten odstrzał dzików. Okazało się, że ten wirus znacznie wolniej się rozprzestrzenił. Kiedy zostały później przez ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela poluzowane te normy związane chociażby z obrotem trzodą chlewną, to nastąpiło przyspieszenie rozprzestrzeniania się tego wirusa. I dzisiaj jest problem, bo on dotyka już dużej części Polski. Mamy już dzisiaj te przypadki wśród dzików, ogniska w trzodzie, chociażby w województwie lubuskim, wielkopolskim, tam gdzie mamy zagłębie trzodziarskie. I im mniejszy obszar był objęty chorobą, tym można było większe środki przeznaczyć na to. Dzisiaj to są kwestie, po pierwsze, zachowania bioasekuracji. Z drugiej strony, jeżeli zostanie wykryte takie ognisko, to jest poddawane całe stado utylizacji, do tego utylizacja paszy zabezpieczonej, utylizacja tych środków, które słomy, wszystko to, co jest tak naprawdę niezbędne i te koszta są coraz większe. Dlatego też poparliśmy tą zmianę ustawy. Oczywiście też proponowaliśmy swoje poprawki, które tam jedna chyba nasza poprawka tylko przeszła. Mówiliśmy, że więcej jeszcze trzeba wprowadzić mechanizmów, no ale też trzeba podnosić świadomość. Widzimy w ostatnich dniach jakieś zdjęcia, jakieś nagrania, że czy myśliwi, czy rolnicy, czy chociażby osoby, które gdzieś wybierają się do lasu, nie zachowują tych właśnie zasad bioasekuracji. To jest bardzo ważne. Jeśli nie będzie pełnej świadomości i działania, to te pieniądze, które się kieruje, te działania, które są prowadzone, będą niewystarczające.
Wspomniał pan o tym, że to jest problem nas wszystkich. Problem niepartyjny, ale w pewnym momencie ten problem z ASF-em stał się właśnie taką rozgrywką troszeczkę też polityczną. A głosując w Senacie razem z PiS-em, pokazaliście, że jednak ponad podziałami można w tej kwestii przynajmniej zadziałać.
To jest pierwszy raz, kiedy poparliśmy dobre rozwiązanie, kiedy trzeba przyspieszać i nie wolno zrzucać odpowiedzialności jednych na drugich. To my byliśmy atakowani jako partia wtedy rządząca, współrządząca w kraju, ale też rządząca w województwie. Ówczesny marszałek Mieczysław Kazimierz Baszko tłumaczył się z tych działań, gdzie był przez PiS atakowany. Dzisiaj jest w tym środowisku po drugiej stronie i to tak opcja rządząca musi robić wszystko, żeby sobie poradzić z tą chorobą, z tym wirusem, ale wiemy, że to nie jest łatwe, bo w wielu krajach trwa to już bardzo długo, kolejne lata mijają. No, trzeba też, nie wiem, jakieś może projekty unijne, pieniądze wykorzystać i próbować szukać jednak szczepionki, bo tak jak z wieloma chorobami mieliśmy do czynienia, które dopóki nie wynaleziono szczepionki, nie można było sobie poradzić. To dopiero był antidotum na te choroby, które się rozwijały.
Ja dodam tylko, że w tej specustawie jest mowa m.in. o zwiększeniu bioasekuracji, zakazie blokowania polowań, udziału w odstrzale dzików, m.in. policjantów i żołnierzy oraz powoływaniu łowczego krajowego przez ministra środowiska. I chyba najbardziej jakieś takie kontrowersje wzbudza to, że daje to prawo do takiego nieograniczonego odstrzeliwania dzików i że tutaj pojawiają się takie głosy, że tego nikt nie będzie kontrolował i tak naprawdę w Polsce żadnych dzików już nie będzie.
To ja tylko króciutko jeszcze. Dania, Niemcy, zachód Europy strzela do dzików, chociaż mają już w niektórych zestawieniach podawane, że mają tych dzików kilkanaście na obszarze całego kraju.
Jak widzimy, są dodawane jakieś dodatkowe uprawnienia, żeby poradzić sobie z ASF-em. Jest to przykład na to, że ta choroba się rozprzestrzenia i nie jesteśmy sobie w stanie z nią poradzić. Ognisk zagrożenia w 2014 było bodajże 2. Teraz już to się liczy w setkach. Tutaj trzeba ponad wszelkimi podziałami, bo to dotyka bezpośrednio rolników i przedsiębiorców. Zwierzęta są utylizowane. Ta bioasekuracja nie do końca, jak widzimy, zdaje egzamin, bo trzód, które są stwierdzane, w których jest stwierdzane ASF, jest coraz więcej. Pomimo zachowania tych wszystkich środków higieny związanych ze zwierzętami hodowlanymi czy też dzikimi. Uważam, że tutaj musimy przedsięwziąć jakieś inne środki ponad wszelkimi podziałami, z tego względu, że to dotyka nas wszystkich, bo ludzi spożywających mięso jest ogromna ilość. Nie zapominajmy też o eksporcie, z czego nasi przedsiębiorcy, również w województwie podlaskim i rolnicy z tego żyją, z tego się utrzymują od lat. Dlatego tutaj potrzebne są konkretne środki, pewnie dużo większe pieniądze i tutaj, jak mój przedmówca wspomniał, być może my jako państwo polskie nie do końca sobie finansowo będziemy w pewnym momencie sobie z tym radzić i czy nie trzeba było tutaj uruchomić też środków unijnych, żeby nam w tej kwestii pomogła.
Panie pośle, czy te rozwiązania, które nawet wprowadza ta specustawa, pana zdaniem pomogą?
Czy to jest przykład na to, jak ideologia i brak rozsądku polityków może doprowadzić do poważnego kryzysu? Bo wiadomo było, myśliwi, leśnicy, rolnicy, minister rolnictwa od początku generalnie wiedzieli, co należy zrobić. I można by było, podejmując konwencjonalne środki, uporać się z tym problemem, ale oczywiście pojawili się od razu ekoterroryści, pojawili się politycy, którzy chcieli żerować na tym i to jest dokładnie ten sam przykład jak z puszczą. Leśnicy mówią, jak uratować można było naszą puszczę i jakich błędów nie należy popełniać, żeby nie stracić tej puszczy, tak jak chociażby na terenie Bawarii. Dokładnie ta sama przyczyna, ten sam kornik po prostu zdewastował im puszczę. I tak wreszcie ktoś popukał się w głowę. Unia, myślę, że też zastanowiła się, bo do tej pory wszystko, co mogło być wymierzone przeciwko Polsce, było skwapliwie wykorzystywane przez tych, którzy mieli po prostu w tym interes. I w momencie, kiedy się okazało, że te ogniska ASF-u zagrażają również hodowcom niemieckim, to nagle się okazało, że oni nie mają wiele przeciw temu, żeby rozwiązać ten problem. Być może to jest radykalne rozwiązanie, ale jedyne możliwe, bo jeżeli my nie uporamy się z dzikami, to nie tylko będziemy musieli zabijać dziki, ale będziemy musieli zabijać też te zwierzęta hodowlane. Jaki był sens, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy to już jest po prostu problem już nie tylko rolników, ale to jest problem społeczny. moim zdaniem nie możemy oglądać się cały czas na tych, którzy mają interesy i czasami cynicznie wykorzystują. My musimy po prostu pilnować swoich interesów, kierować się zdrowym rozsądkiem. I ja się cieszę, że koledzy z PSL-u po prostu kierowali się zdrowym rozsądkiem, że oni popatrzyli, że trzeba rozwiązać problem. Tutaj akurat na pewno fakt, że elektorat PSL-u jest związany z problemami wsi, dodatkowo zwiększył tą perswazję zwykłych rolników, którzy po prostu mają już dość bycia ofiarami tego, że są jacyś idioci, którzy zamiast rozwiązywać problemy, to starają się robić politykę. Ci zaczadzeni brukselską poprawnością niestety mamy w polityce wielu, dlatego że oni zamiast budować swoje przekonania w oparciu o potrzeby Polaków, to budują swoje programy i ideologie w oparciu o zapotrzebowanie instytucji unijnych, a te instytucje zostały powołane do tego, żeby nam służyć, a nie żebyśmy my jako społeczeństwo służyli
im. I tu stawiamy kropkę. Chwila muzyki, chwila muzycznego oddechu i za chwilę wracamy do dyskusji.
O Lidla i zobacz, ile masz produktów.
Posłowie PSL-u Stefan Krajewski, Lewicy Paweł Krutul i Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek są gośćmi dzisiejszej audycji. I ostatni temat, który na dziś proponujemy, to ograniczenia w handlu w niedzielę. W porównaniu do ubiegłego roku, gdzie zakupy można było robić w 15 niedziel, w tym roku będzie ich 7, a w zasadzie już tylko 6, bo wczoraj mieliśmy tę pierwszą w tym roku. I kolejne niedziele handlowe to jest 5 i 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 i 20 grudnia. Więc teraz ani w lutym, ani w marcu niedziel handlowych nie będzie. Czy biorąc pod uwagę już ten czas i wprowadzane rok po roku ograniczenia, to się przyjmuje, to się sprawdza i czy to jest potrzebne? Stefan Krajewski.
Czy to się sprawdza? No wszyscy muszą się dostosować do tego. Już każdy z nas mniej więcej stara się pamiętać o tym, że w niedzielę te galerie, te większe sklepy są nieczynne, chociaż tak jak widzimy coraz więcej sklepików małych właśnie chociażby z tym punktem pocztowym, czy te, które działają wspólnie ze stacjami paliw, już coraz właśnie więcej na tych stacjach miejsca zajmują takie sklepy ogólnospożywcze, powiedzmy. Można to dostać. No ja też zdawałem sobie sprawę z tego, że dostosujemy się, bo będąc 20 lat temu w Niemczech, tam było tak, że w niedzielę te duże sklepy nie były czynne i głównym miejscem to była stacja paliw, gdzie się robiło zakupy. Tutaj, tak jak rozmawiamy, no to w mieście jest to tyle łatwiej, że jeżeli jest sobota wolna, można te zakupy sobie takie większe, rodzinne zrobić w sobotę. Mieszkańcy wsi, mówię, i łatwiej rolnicy w niedzielę, kiedy zrobią te swoje podstawowe obowiązki, jest też miejsce na to, żeby i czas na to, żeby pójść do kościoła wspólnie z rodziną, ale później to popołudnie czasem można było sobie poświęcić na to, żeby pojechać wspólnie na taki zaplanowany wyjazd do sklepu na zakupy. Dzisiaj tylko w te 7 niedziel będą mogli to zrobić, ale to nie jest tak, że sobie nie poradzą z tym tematem, bo może trochę nawet te lokalne sklepy w miastach powiatowych zyskują, bo tak to wszyscy wybierali się do Warszawy, do Białegostoku, a tak w tygodniu to myślę, że bardziej będą robić zakupy w Siemiatyczach, w Zambrowie, w Kolnie.
Chyba też nie sprawdziły się takie niektóre obawy, że pracownicy nawet tych hipermarketów czy galerii handlowych będą tracić pracę, bo skoro tydzień będzie ten handlowy trwał 6, a nie 7 dni, no to jednak ten grafik trzeba będzie inaczej ułożyć.
Przeciwnie, okazało się, że trzeba więcej osób zatrudnić i tak naprawdę to chodzi tylko o to, że te hipermarkety w 100% firmy zagraniczne, koncerny zagraniczne podnosiły larum, bo one rzeczywiście liczyły się z tym, że mogą tracić na rzecz tych rodzimych, małych sklepów, które dzięki temu, że jest ta niedziela, że ten handel nie przenosi się do wielkich galerii w niedzielę, tylko że można zejść czasami w przysłowiowych kapciach do takiego prowadzonego jednorodzinnego sklepiku i tam jakieś podstawowe produkty kupić. Także część sklepów zyskało, część straciło na tej regulacji, ale my z punktu widzenia między innymi naszego regionu, turystycznego regionu, to powinniśmy się cieszyć, że Polacy, bo proszę zwrócić uwagę, uwagę, wzrost zainteresowania teraz restauracji w
Białymstoku. Prawda, to prawda.
Jeszcze parę lat temu, jak się szło do restauracji, spotkanie rodziny z dziećmi, czy wolny stolik, żaden problem. Dzisiaj wolny stolek trzeba rezerwować. Więc my zmieniliśmy troszeczkę upodobania. Zamiast chodzić i robić takie pielgrzymki po galeriach, gdzie się po prostu człowiek snuł, bo to była jedyna atrakcja. Proszę zwrócić uwagę, największe parkingi w Białymstoku są gdzie? Przed operą? Przed teatrem? Przed instytucjami kultury? Rozrywki? Nie. Taką główną rozrywką i atrakcją były galerie. Dzisiaj się to pomału zmienia właśnie dzięki temu, że administracyjnie to administracyjnie, ale Zachód czy we Francji ktokolwiek zrobi w niedzielę zakupy, to tak jak nie tylko Niemcy, ale Francja, większość krajów ma ograniczony handel w niedzielę. To służy temu, żeby korzystać z agroturystyki, z rozrywki, z tych propozycji kulturalnych, i coraz więcej Polaków, naszych rodaków, białostoczan jeździ na imprezy lokalne do Tykocina, korzysta z agroturystyki, więc rozwijamy te małe usługi turystyczno-kulturalne, które dzięki temu, że nie snujemy się po galeriach, musimy ten czas, wolny czas wykorzystać w sposób bardziej przemyślany. Mam nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać tą szansę, bo ja to traktuję jako szansę na to, żeby lokalny przemysł mógł się wzmocnić i lokalne
i jeszcze krótko, Paweł Krutul. Takie. Czy pan jest
jeżeli chodzi o wykorzystane szanse, to na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości i koalicji nie wykorzystał już tej szansy, bo najłatwiej jest nie opodatkować zachodnich sieci, przez to łatwiej je zamknąć, niż korzystać z tych środków, które mogłyby wypracować i w które mogłyby być wpływać do budżetu państwa.
Ale to sieci zachodnie. Że to pani komisarz Bieńkowska powiedziała.
Ja nie
że,
jestem
że nie
komisarz
można.
Bieńkowską i.
Tylko mówię o
panie pośle,
mówić o
ja panu ani razu nie przeszkodziłem. Dlatego brak odwagi, łatwiej jest zamknąć sklepy niż je opodatkować, które nadrabiają promocjami, które są w piątki i w soboty, a polski biznes, mały biznes przez to niestety musi cierpieć, bo płaci dużo większe podatki niż zachodnie sieci.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję panom bardzo serdecznie za udział w dyskusji. Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo.
Paweł Krutul, poseł Lewicy.
Dziękuję ślicznie.
Jacek Żalek, poseł Zjednoczonej Prawicy.
Dziękuję.
Miłego popołudnia i tygodnia. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.